doświadczenia zasiłkowe pracownicy Urzędu Pracy, czy specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, czy doradcy zawodowi, czy pośrednicy pracy będą tworzyli indywidualny plan działań dopasowany do konkretnej osoby. Nie do grupy, ale już do konkretnej. Żeby poprzez rozmowy, spotkania, pokazywanie możliwości, jakie są do wykorzystania w Urzędzie Pracy, wybrać taką ścieżkę dla tej osoby, żeby mogła być bardziej skuteczna na rynku pracy w szukaniu ofert pracy czy w pozyskaniu. To jest nowe zadanie, trudne, szczególnie kiedy odniesiemy to do osoby z wykształceniem podstawowym czy zawodowym niechcącej brać udziału w opracowaniu takiego indywidualnego planu działania. Ale myślę, że to będzie pozytywnie odbierane, jeżeli w tym celu przyszłościowym będą zwiększone szanse na uzyskanie zatrudnienia.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi za przybycie i udzielenie odpowiedzi na pytania. I Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Informacja dotycząca funkcjonowania jednostek służby zdrowia w gminie. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa. Dziękuję. Komisja do spraw rodziny. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Tak samo przyjęto wiadomości.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej informacji? Jeszcze raz przypomnę, że gościem naszym jest Pan Dyrektor Bereszczyński. Niestety ze szpitala imienia Łukowicza nikt nie przybył. Pan Dyrektor Bona poinformował, że nie przybędzie. Nie widzę. Szanowni Państwo, w takim razie wyczerpaliśmy punkt 8 porządku obrad. I przed punktem 9 ogłaszam 10-minutową przerwę. Po przerwie obrady będzie prowadził przewodniczący Bojanowski.
Pierwsze w sprawie zmiany statutu gminy Czerski. Proszę bardzo o stanowisko komisji. Komisja rewizyjna. Wykreślenie punktu 12.
Tak.
Dziękuję. Komisja Rolnictwa.
Komisja wniosek formalny przyjęła przy 3 głosach za i 3 wstrzymujących się dotyczących wykreślenia punktu 12, a cały projekt uchwały przy 4 głosach za i 3 wstrzymujących.
Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa Spraw Rodziny.
Komisja projekt uchwały przyjęła jednogłośnie podobnym wnioskiem, który został przyjęty jednogłośnie.
Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Komisja Zdrowia projekt uchwały przyjęła. To są wnioski formalne. Pierwszy dotyczący wykreślenia punktu 12, paragraf pierwszy. Jednogłośnie komisja przyjęła ten wniosek formalny. Drugi wniosek formalny dotyczący wykreślenia w punkcie 8 paragrafu pierwszego punkt taśma magnetofonowa. I również przyjęła przy 4 głosach za. Jednocześnie komisja skierowała do pana burmistrza wniosek z prośbą o dokonanie przez Centralnego Organu Zgodności Sprawy punktu 8 paragraf pierwszy. Paragraf 45 ustęp 2. W trzeciej sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową lub inny nośnik dźwięku i przechowuje do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z tego. To komisja projekt uchwały pozostawiła do głosowania na sesję. Jeszcze raz ocena zgodności sprawy.
Jest to stanowisko radcy, rozumiem, tak?
Tak, stanowisko.
Dobrze, radcy. Proszę bardzo.
Proponuje się zapis paragraf 49 ust. 2. Pacjentów trzeciej sesji nagrywać się na taśmie magnetofonowym lub inne nośniki dźwięku, że przechowuje się do czasu przyjęcia przez radę protokołu sesji. Zgodnie z artykułem 5 uchwały z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach Gminy Puszczak z dnia 2006 roku, numer 97, pozycja 663, dokumentacja powstająca i zgromadzona przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest przechowywana przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, a po tym okresie dokumentacja archiwalna jest przekazywana do archiwów państwowych, a dokumentacja inna niż stanowiąca materiał archiwalny może ulec brakowaniu. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2000 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasady i tryb przekazywania materiałów do archiwów państwowych, Dziennik Puszcza z 2002 roku, pozycja 160, numer 167, pozycja 1375, załącznik numer 2 dla dokumentacji wytwarzanej przez organy kolegialne, uchwałodawcze, posiedzenia, przez co rozumie się skład, porządek, obrad i posiedzenia, liczba uczestników, raty, głosy, wypowiedzi, wystąpienia, wnioski, uchwały, protokoły, sprawozdania, stenogramy, relacje z realizacji uchwał, oznacza się symbolem B25. Powyższe oznacza konieczność przechowywania wyżej wymienionej dokumentacji przez okres 25 lat w merytorycznej komórce organizacyjnej. W innych komórkach organizacyjnych obowiązuje symbol BC, to znaczy dokumentacja o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, która po pełnym wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę. Zgodnie z artykułem 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwały kapitalnej dla organów gminy Związków Międzygminnych, Dziennik Ustaw nr 112, pozycja 1319 ze zmianami, sprawy związane z organizacją sesji Rady Gminy posiedzeń komisji ustaw zgodnie z jednolitym prawnym wykazem akt. Protokoły sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji, a także akty tych organów sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez Radę Gminy. Zgodnie z paragrafem 48 wyżej wymienione rozporządzenia i protokoły otrzymują w ciągu kadencji numery, są numerowane cyframi urzędnymi. Zgodnie z paragrafem 47 oryginały protokołów przechowuje się w zbiorach protokołów, a po zakończeniu kadencji poprawia w formie książkowej. Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie na obowiązek dokumentowania przebiegu sesji Rady Gminy w formie protokołu, który musi przybrać formę pisemną, to znaczy papierową, i który podlega ratyfikacji według zasad. Zapis statutowy mówiący, że przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową lub inny nośnik dźwięku przy założeniu wynikającym z innych przepisów statutu, że w sesji sporządza się protokół pisemny, oznacza jedynie, iż zapis na nośniku dźwięku ma stanowić materiał pomocniczy dla sporządzenia protokołu z przebiegu sesji. W momencie przyjęcia przez Radę protokołu z sesji zawierającego przebieg sesji w sposób adekwatny do treści ustalonej na nośniku dźwięku, ten staje się zbędny. Obowiązek aktywizacji i zabezpieczenia dotyczy danych zawartych w zbiorach, danych przechowywanych na nośnikach informatycznych, pamięci, komputerów. To jest artykuł 54, pierwszy, instrukcji kancelaryjnej. Z uwagi na wyżej wymienione okoliczności, taśma magnetofonowa lub inny nośnik dźwięku, którego projekt została przeniesiona na formę papierową w tym protokół, nie stanowi materiału podlegającego aktywizacji.
Dziękuję bardzo. Tyle wyjaśnienia. Proszę Państwa, dla przybliżenia jeszcze pracy komisji proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Doraźnej, pana przewodniczącego Sekielskiego.
Sprawozdanie z pracy Komisji Doraźnej do opracowania projektu zmian statutu gminy Czesław. Komisja działająca w składzie Krzysztof Sekielski przewodniczący, Helena Czapiecka członek, Henryk Siemionka członek, odbyła 3 posiedzenia, z których sporządzone zostały protokoły dostępne w Biurze Obsługi Rad Miejskich. Ustalono następujący tryb pracy komisji. 1. Wystosowanie pism do przewodniczących klubów Rady Miejskiej, radnego niezrzeszonego oraz burmistrza Czerska z prośbą o przygotowanie propozycji zmian statutu w terminie do 6 lutego 2009 roku. Prawo do składania odrębnych propozycji mają także członkowie Komisji Doraźnej. Punkt 2. Zaopiniowanie nadesłanych propozycji przez Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego Czerska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Punkt 3. Analiza propozycji i rekomendowanie zaakceptowanych wniosków w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku wnoszonej przez przewodniczącego Komisji Doraźnej. Po ustalonym terminie wpłynęły wnioski w sprawie zmian statucie gminy Czersk opracowany przez Klub Radnych Porozumieni i Samorząd. Burmistrza Czerska odrębne wnioski zgłosił członek Komisji Doraźnej Henryk Szumionka. Wszystkie propozycje zaopiniowane zostały przez Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w Czersku. W toku analizy z uwzględnieniem opinii prawnej Komisja w wyniku głosowania zaakceptowała jako propozycje zmian statutu gminy Czersk i tutaj to są te propozycje, które są w projekcie uchwały. W wyniku głosowania komisja nie zaakceptowała propozycji zmian statutu gminy Czersk zgłoszonych przez Klub Radnych Porozumienie i Samorząd i to następująca propozycja. W paragrafie 26 punkt 4 jest 7 dni na dostarczenie materiałów sesyjnych radnych. Proponujemy zmianę na 14 dni. Uzasadnieniem jest zbyt krótki okres na zapoznanie się z materiałami i lepsze przygotowanie do sesji. Nie zostało to zaakceptowane 2 głosami przeciw, 1 wstrzymującym. I druga propozycja, wprowadzić dodatkowy zapis o treści. Na wniosek 5 radnych lub klubu radnych przewodniczący wprowadza głosowanie imienne we wskazanej sprawie uchwale. Uzasadnieniem jest wykluczenie pomyłek w liczeniu wynikające z niezbyt wyraźnego podnoszenia ręki przy głosowaniu i tu są 3 głosy przeciw. Oba wnioski zostały oddalone z przyczyn formalno-prawnych. Komisja nie zaakceptowała również zgłoszonego wniosku burmistrza Czerska. W paragrafie 26 ust. 8 terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 wpływają odpowiednio na 7 i 14 dni przed dniem sesji. W dniu odpowiadającym nazwą dnia odbycia sesji tu 3 było przeciw. Z tego względu, że po prostu ustaliliśmy, że ten wniosek jest niepotrzebny. On niczego nie wnosi i jest niepotrzebny. Komisja również nie zaakceptowała wniosków zgłoszonych przez pana Henryka Szumionkę. W paragrafie 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić burmistrz, przewodniczący rady, komisja, klub radnych i radny. Tutaj nie było akceptacji. 2 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się. I tutaj nie było głosów formalno-prawnych. Przepraszam, nie było przeszkód formalno-prawnych. I drugi wniosek pana radnego Szumionki w paragrafie 16 dodać ustęp przeciw brzmieniu. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych, w tym komisji rewizyjnej. Tutaj też 2 głosy było przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek członka komisji pana Henryka Szumionki dotyczący włączenia do statutu zapisów o honorowym obywatelu miasta i medalu zasłużonych dla Czerska został pozostawiony do dalszego rozpatrzenia. Podpisy członków komisji Krzysztof Sękielewski, Halina Czapiecka, Henryk Szumionka.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę zabrać głos. Pan radny Leszka.
Jeżeli można, panie przewodniczący, na początek takie pytanie. Dziwi mnie fakt taki, że komisja przyjęła punkt 12, jeżeli chodzi tutaj o zmianę w statucie, a na każdej komisji nie ma, że wszyscy by złożyli wniosek o wykreślenie tego punktu. Czy można ten fakt wyjaśnić?
Proszę bardzo.
Został ten punkt przyjęty, mówiąc szczerze, moim głosem, ponieważ pani radna Czapiecka się wstrzymała, był to wniosek pana radnego Szumionki. Ja stwierdziłem, że w zasadzie nie widzę jakichś takich przeszkód, żeby komisje miały 3 lub 5
kluby.
Przepraszam, kluby, 3 lub 5 członków. Pan radny Szumionka uzasadniał to tym, że w innych statutach tak jest. Przyznam, że odbyliśmy dyskusję, w której zastanawialiśmy się, jakie są konsekwencje tego. No ja podnosiłem swoje wątpliwości dotyczące właśnie rozdrobnienia rady, możliwego rozdrobnienia rady. Również wątpliwości dotyczące tego, że jeżeli by do tego doszło, jeżeli kluby chciałyby mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, no to wtedy prowadziłoby to do dezorganizacji pracy innych komisji. Ale no, uznałem wtedy, że nie są to takie przeszkody, żebym za tym nie głosował, ale rzeczywiście przyznam, że po późniejszych dyskusjach i po dyskusji na Komisji Infrastruktury przyznaję, że tutaj ten zapis może skutkować niewłaściwymi konsekwencjami. Także tutaj taka jest historia tego.
Dziękuję bardzo. Pana Desnia, tak.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę może od... ta cała materia, która tutaj została przedstawiona, łącznie ze sprawozdaniem komisji, polega na fakcie. Natomiast ja mimo wszystko będę stawiał konkretne wnioski tutaj dzisiaj do rozpatrzenia, a więc i spróbuję te wnioski uzasadnić. Wniosek pierwszy w imieniu klubu, już po tej opinii, którą tutaj otrzymaliśmy na temat punktu 8 proponowanej uchwały. Paragraf 49 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową lub innym nośnik dźwięku i przechowuje się przez okres 1 roku. Tak jest, proponuję sobie taki był zapis. Uzasadnienie też. No, mimo tej wszystkich tej opinii, która tutaj była, że zgodnie z przepisami, ale nie ma, że tak powiem, zakazu ze strony z przepisów, żeby taki ten materiał był archiwizowany w ramach gminy przez okres 1 roku. Ponadto może już to, co jest, może być nawet trudne, to ja bym to jeszcze później mówił, że w innych statutach, w innych gminy też tak mają. I są okresy od 1,5 roku do 3 lat. Ale jest wniosek. Przede wszystkim jest to związane również z możliwością na przykład zaskarżania treści uchwał, gdzie na odwoływanie jest też okres 1 roku. I w związku z tym uważam, że powinien taki zapis powstać. Sprawa kolejna. Wniosek, mimo może ten najtrudniejszy, który został tutaj w trakcie procedowania komisji, który został odrzucony ze względów formalno-prawnych. Chodzi o sprawę, najpierw podam sprawę tego hasła, głosowanie jawne i imienne. Z uzasadnienia, które formalno-prawnego, że uchwały Rady Gminy nie mogą być podejmowane na podstawie, była taka informacja, na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego właśnie takiej sytuacji, gdzie gmina wprowadziła taki zapis w statucie. Natomiast wojewoda mazowiecki w trybie nadzoru administracyjnego zaskarżył tę decyzję jako niezgodną z prawem i później doszło do tego, że gmina znaczy się od tej decyzji się odwołała, gdzie w końcu przyznał rzeczywiście sąd rację wojewody. I taka była sytuacja. Działo się to w 2006 roku. Z głosowaniem jawnym imiennym i z umieszczaniem jego w statutach gmin sprawa jest tego rodzaju. Formalnie głosowanie jawne imienne jest wprowadzone w ustawie o samorządzie terytorialnym z 9 już z roku 1990 jako obligatoryjna konieczność zastosowania takiego jawnego głosowania imiennego w dwóch przypadkach. Jest to związane w przypadku, kiedy jednostka samorządu terytorialnego, czyli Rada Gminy, podejmuje uchwałę o zorganizowaniu referendum gminnego w przypadku nieotrzymania przez burmistrza, przez wójta gminy absolutorium. I tam jest są dwa przypadki, że podjęcie tej uchwały, tam wymaga na 2/3 stanu ustawowego składu Rady Gminy, musi się za tym... Ale to jest wymóg. To jest, jak się mówi, obowiązek, że tak musi być. Natomiast ustawa nie tak powiem, nie wymusza, nie daje takiej, znaczy się nie wymusza możliwości, że może być stosowany taka zasada. Dlatego, że głosowanie jawne i ujemne, wprowadzenie tego nie narusza głosowania jawnego. Bo ustawa mówi, że Rada Gminy podejmuje swoje decyzje w sprawach określonych swoim działaniem albo w sposób jawny, tajny. Forma głosowania jawnego, imiennego jest tylko określoną formą głosowania jawnego. I teraz, ma naprawdę wiele gmin to wprowadzone. Wszystko to się działo, zaczęły to w formie dnia wprowadzać gminy, gdy przystępowały do akcji Przejrzysta Gmina, gdzie samorządy gminne, które do tej akcji przystępowały, zostały, jak się mówię, z 12 fakultatywnych takich zarządów, że między innymi dla jasności i rzetelności działań, żeby tam łatwiejszego, jak się mówi, konsumowania tych wszystkich informacji, które się w samorządzie dzieją przez społeczeństwo, należy wprowadzać głosowanie jawne i więcej. I teraz ja, szukając sytuacji zapisów w statutach, szczególnie z bliskiego nam województwa kujawsko-pomorskiego. Tam rzeczywiście możecie wierzyć albo nie, ja wszystkich samorządów nie sprawdzałem, ale większość tych, co sprawdzałem, mają taką możliwość do statutu gmin wprowadzenia. Możliwość. Nie ma tu mowy o obligatoryjnym, że muszą być wszędzie. I dla przykładu, gmina Koronowo stosuje tę zasadę już od wielu poprzedniej kadencji. Można to sprawdzić w internecie. Wszystkie uchwały, tam w Koronowie jest wszystko, że wszystkie uchwały, które gmina podejmuje, jest załącznik do protokołu, lista stanu osobowego Rady Gminy i wszędzie jest widać za, przeciw, wstrzymał. Każdy obywatel ma dostęp do, może mieć dostęp do tego, może w każdej chwili sprawdzić, jak Rady głosuje. To chodzi tylko o jak się mówi, przejrzystą i otwartą sprawę, jak za poszczególnie Rady głosowały. Takie również zapisy są w innych województwach, na południu Polski, w województwie dolnośląskim, w województwie świętokrzyskim. Przyznam otwarcie, że w województwie pomorskim takich zapisów specjalnie się nie spotkałem. Aczkolwiek możliwości takie statuty mają. Ponadto, mówię, że tutaj na przykład mamy o tych, że bo to jest informacja w Związku Powiatów Polskich. Natomiast inne samorządy szczebla powiatowego, na przykładu Pawianice w 2008 roku, w końcu 2008 roku, również samorząd powiatowy głosował poprzez głosowanie imienne, jawne imienne. Również w sejmikach jest to stosowane, w województwie. Także zasada, że nie można tego prowadzić, że to jest sprzeczne z ustawą, wydaje mi się, że jest niesłuszne. W związku z tym ja stawiam wniosek, propozycję, aby paragraf 61, który mówi o głosowaniu jawnym w naszym statucie, uzupełnić o paragraf 61a i zastosować tam następujący zapis. Głosowanie jawne imienne przed paragraf 61a, punkt pierwszy. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się, gdy przedmiotem głosowania jest uchwała będąca aktem prawa miejscowego na wniosek zgłoszony przez radnego lub radnych oraz w sprawach przewidzianych ustawą. Punkt drugi. Głosowanie jawne imienne przeprowadza przewodniczący obrad. Wyczytuję kolejno radnych z listy obecności, którzy określają swoje stanowisko, wypowiadając słowa za, przeciw lub wstrzymuje się, które sumuje się i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem ustawowym składu rady. Nakazuje odnotowanie, przewodniczący obrad, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. I punkt trzeci. Wyniki głosowania imiennego jawnego i biernego ogłasza przewodniczący obrad. Taki wniosek stawiam i wniosek jeszcze kolejny dotyczący paragrafu 55, gdzie obecny zapis, ten paragraf dotyczy, kto ma uchwałę i inicjatywę uchwałodawczą. I tutaj to jest sprawa, która, mówiąc szczerze, mnie osobiście najbardziej bulwersuje. Dlatego, że jesteśmy jednym z nielicznych, nie jedynym, ale jednym z nielicznych samorządów gminnych, który ma w statucie uwiedzmatkowolnienie radnego, jeśli chodzi o inicjatywę. Poszczególny pojedynczy radny pod względem uchwałodawczym jest bezradny. A zdecydowana większość, ma takie zapisy, że oprócz tego, inicjatywa uchwałodawcza, to jak my mamy zapis, może wystąpić burmistrz, przewodniczący rady, komisja, klub radnych, co najmniej 5 radnych. Propozycja jest, aby zapis był taki, że do tego pakietu burmistrz, przewodniczący rady, ja już nie będę sprzeczał tutaj o kolejność, ale żeby jeszcze co najmniej 5 radnych, jeden radny po prostu. Taki zapis. Że jeden radny ma prawo uchwałodawcze. I teraz, jeśli chodzi o tę inicjatywę uchwałodawczą. Jeśli się obserwuje to, co się dzieje ostatnimi czasy, że mają samorządy również wpisane inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą mieszkańców. A ostatnio się nawet dzieje to, że na szczeblu samorządów powiatowych w całej Polsce zmieniają właśnie samorządy powiatowe, że wprowadzają do statutów inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców z różnym progiem, powiedzmy, ilości tych mieszkańców, które muszą w tym wziąć udział i tego. Ja już się od tego, bo na przykład tutaj proponuję również taki zapis odnośnie tego województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi Makoronowo, Solec Kujawski, tylko że tam się różnią na przykład ilością tych mieszkańców, którzy mają prawo, jak się mówi, się podpisać na takim wniosku uchwałodawczym. I różne są metody procedowania dalej, co się z tym wnioskiem dalej dzieje. Ale to już nie, tylko naprawdę, tak jak tutaj mówiłem o tym wniosku, żeby był zapis jeszcze, że radny ma również inicjatywę uchwałodawczą. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następne głosy. Nie widzę. Ja mam pytanie do pani radcy prawnej, czy pod względem prawnym te wnioski możemy głosować?
Zacznę od wniosku pierwszego dotyczącego przywoływania czasu przywoływania swoich taśm nagranych dźwiękowych. Moja opinia zostanie odczytana. Takie pytanie zostało mi zadane, czy ten zapis proponowany, który w punkcie 8 jest zapisem zgodnym z prawem w kontekście archiwizacji dokumentu. Czyli inaczej mówiąc, czy ta taśma nie powinna też być, tak jak sam protokół, który został w formie pisemnej, w takim samym trybie archiwizowania. I w takim kontekście została porządzona opinia czasu, w której ja mówię, że taśma nie ma takiego samego znaczenia jak protokół, nie podlega archiwizacji i tym przepisom dotyczącym archiwizacji. Natomiast ja nie chciałam przez to powiedzieć, że Rada nie ma prawa w statucie sobie zapisać, że oprócz ta taśma z tym nagraniem dźwiękowym ma być przechowywana miesiąc, dwa, rok czy trzy lata, bo takie jest życzenie Rady. Ja tylko mówię, że ona nie podlega ogólnym przepisom o archiwizacji dokumentów, że ta taśma nie ma takiego charakteru. Ale to nie znaczy, że Rady nie mają prawa decydować o jej przechowywaniu przez okres roku, dwóch czy pięciu czy trzech. To jest jedna kwestia. Druga co do głosowania imiennego, to już jest bardziej skomplikowane. Został zdecydowany wyrok z roku 2004. Otóż proszę Państwa, po roku 2006 takim orzeczeniem sądowym w tym kontekście, dokładnie taki sam, o takim samym